Lekcja szósta. 12 maja. Zmiana prawa Bożego. Tekst pamięciowy. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Księga Daniela 7:25. Kwestia prawa Bożego jest bardzo ważna dla naszego zrozumienia wydarzeń czasów końca. Chodzi tu zwłaszcza o czwarte przykazanie biblijnego dekalogu dotyczące siódmego dnia tygodnia, soboty. Choć wiemy, że zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a zachowywanie prawa, w tym przykazania sobotniego, nie daje nam zbawienia, to jednak rozumiemy także, iż w czasach końca posłuszeństwo prawu Bożemu, w tym przykazaniu sobotniemu, będzie zewnętrznym znakiem wskazującym, komu naprawdę jesteśmy wierni. Różnica stanie się szczególnie wyraźna podczas kulminacyjnych wydarzeń czasu końca opisanych w 13 i 14 rozdziale Apokalipsy Jana, gdy potężna koalicja sił religijnych i politycznych zjednoczy się, by narzucić fałszywą formę kultu mieszkańcom całego świata. Stanie się to wbrew skierowanemu do ludzkości wezwaniu do oddawania pokłonu temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14:7, czyli jedynie Stwórcy i nikomu więcej. W tym tygodniu przyjrzymy się prawu Bożemu, a zwłaszcza sobocie, i poruszymy kwestie dotyczące próby zmiany prawa Bożego oraz wynikających z niej konsekwencji dla nas, którzy żyjemy w czasach końca. Niedziela. 6 maja. Obietnica. Jedna z najważniejszych biblijnych obietnic jest zapisana w liście do Rzymian, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. List do Rzymian 8:1. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Te słowa są niejako zwieńczeniem i podsumowaniem dłuższego wywodu zapisanego wcześniej. Studiując to, co Paweł napisał przed tym wersetem, możemy lepiej zrozumieć nadzieję i obietnice zawarte w tym wersecie. Przeczytaj list do Rzymian 7:15-25. Co jest sednem tego, co Paweł mówi w tych wersetach, i dlaczego w świetle tych twierdzeń oświadczenie z list do Rzymian 8:1 jest tak budujące? List do Rzymian 7:15-25. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro, mamy bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. List do Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Choć wśród chrześcijan nadal trwa dyskusja, czy w tych wersetach Paweł napisał o sobie jako wierzącym, czy nie. Jedno jest pewne, apostoł wskazuje, że grzech jest realny. Wszyscy, także chrześcijanie, mogą w jakimś stopniu utożsamić się ze zmaganiami opisanymi tu przez Pawła. Kto z nas nie odczuł tego, z jaką siłą oddziałuje ciało i grzech, który mieszka w nas, a który sprawia, że czynimy to, o czym wiemy, że czynić tego nie powinniśmy, albo nie czynimy tego, o czym wiemy, że powinniśmy to czynić. Według Pawła problemem nie jest prawo Boże, ale nasze ciało. Kto z nas nie pragnął czynić tego, co prawe, ale mimo to czynił zło? Nawet jeśli Paweł nie mówi tu o nieuchronności grzechu w życiu nowonarodzonego chrześcijanina, to z pewnością podkreśla nieustanne zmagania, jakie są udziałem każdego, kto pragnie być posłuszny Bogu. I tak oto apostoł woła słynnymi słowami: nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? List do Rzymian 7:24. Odpowiedź znajduje w Jezusie i wielkiej obietnicy, iż nie ma żadnego potępienia dla człowieka w Jezusa wierzącego, który dzięki łasce postępuje zgodnie z prowadzeniem Ducha. Owszem, wierzący przeżywają zmagania i są kuszeni, bo grzech jest realny. Jednak przez wiarę w Jezusa wierzący nie są już potępieni przez prawo, ale są Mu posłuszni. Uczą się chodzić według Ducha, a nie według ciała. Przeczytaj jeszcze raz wersety do studium w dzisiejszej części lekcji. W jaki sposób możesz się utożsamić z tym, co napisał Paweł? Dlaczego list do Rzymian 8:1 jest wspaniałą obietnicą? List do Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Poniedziałek. 7 maja. Prawo a grzech. We wczorajszej części lekcji studiowaliśmy fragment listu Pawła mówiący o realności grzechu dla wszystkich ludzi, nawet chrześcijan. Jednak we wcześniejszych wersetach apostoł wskazuje na prawo, które ujawnia, jak bardzo rozpowszechniony jest grzech i jak jest on śmiertelnie niebezpieczny. Przeczytaj list do Rzymian 7:1-14. Jaki jest związek między prawem a grzechem? Co te wersety mówią nam o niemożliwości zbawienia przez prawo? List do Rzymian 7:1-14. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwaną cudzołożnicą, jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci, lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Dwa zasadnicze spostrzeżenia wynikają z tego, czego Paweł uczy w powyższych słowach. Po pierwsze wskazuje on, że problemem nie jest prawo. Prawo Boże jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Problemem jest grzech, który prowadzi do śmierci. Po drugie prawo jest bezsilne, jeśli chodzi o wybawienie nas od grzechu i śmierci. Prawo tylko wskazuje problem grzechu i śmierci, sprawiając, że problem ten staje się lepiej widoczny, ale nie oferuje nic w celu rozwiązania tego problemu. Jedynie powierzchowny czytelnik może używać tych wersetów jako argumentu, że prawo, 10 przykazań, zostało unieważnione, a jednocześnie ignorować mnóstwo innych wyraźnych stwierdzeń, według których prawo Boże obowiązuje niezmiennie. Paweł mówi o czymś zupełnie innym. Jego intencją nie jest sugerowanie, iż prawo miałoby zostać w jakimkolwiek stopniu unieważnione. Jego argumentacja opiera się na założeniu, że prawo nadal obowiązuje, gdyż to właśnie prawo Boże wskazuje realność grzechu i wynikającą z niej potrzebę Ewangelii. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą. Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. List do Rzymian 7:7 Biblia Tysiąclecia. Przeczytaj uważnie list do Rzymian 7:13. Co Paweł mówi nie tylko o prawie Bożym, ale także o konieczności jego istnienia i nieustającego obowiązywania. List do Rzymian 7:13. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. To nie prawo prowadzi do śmierci, ale grzech. Prawo tylko ukazuje, jak śmiercionośny jest grzech. Prawo jest dobre, bo wskazuje grzech. Ono po prostu nie ma żadnego rozwiązania problemu grzechu. Jedynie Ewangelia ma takie rozwiązanie. Paweł wskazuje, że jako chrześcijanie, zbawieni w Chrystusie, mamy służyć w nowości ducha. To znaczy, że mamy prowadzić życie w więzi wiary z Jezusem, ufając Jego zbawczym dokonaniom i sprawiedliwości, o czym Paweł pisze szeroko we wcześniejszej części listu do Rzymian. Jak twoje doświadczenia związane z przestrzeganiem prawa ukazują ci potrzebę łaski Bożej? Wtorek. 8 maja. Od soboty do niedzieli? Jako adwentyści dnia siódmego często słyszymy chrześcijan z innych kościołów, którzy twierdzą, że prawo zostało unieważnione albo że nie jesteśmy już pod prawem, ale pod łaską. W gruncie rzeczy te ich twierdzenia sprowadzają się do odrzucenia czwartego przykazania. Inni natomiast chrześcijanie twierdzą, że siódmy dzień tygodnia, sobota, został zastąpiony pierwszym dniem tygodnia, niedzielą, rzekomo ku czci zmartwychwstania Jezusa. Ci drudzy wierzą nawet, że istnieją teksty biblijne na potwierdzenie ich poglądu. Poniżej wymienionych zostało kilka fragmentów Nowego Testamentu, które wielu chrześcijan wykorzystuje jako argument, że dzień odpoczynku i nabożeństwa został zmieniony z siódmego dnia tygodnia w Starym Testamencie na pierwszy dzień tygodnia w Nowym Testamencie. Czytając owe wersety, musimy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście mówią one o takiej zmianie, czy jedynie opisują wydarzenia, które przypadły na ten dzień, nie sugerując przy tym przeniesienia dnia odpoczynku na pierwszy dzień tygodnia. Przeczytaj Ewangelia Jana 20:19-23. Jaki powód zebrania uczniów jest podany w tym fragmencie Ewangelii? Co w tych wersetach sugeruje, że było to nabożeństwo ku czci zmartwychwstania Jezusa, jak sugerują niektórzy? Ewangelia Jana 20:19-23. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:6-7. Co w tych wersetach, jeśli jest coś takiego, może sugerować, że sobota została zastąpiona niedzielą, pierwszym dniem tygodnia. Zobacz także Dzieje Apostolskie 20:6-7. My zaś odpłynęliśmy z Filippi po święcie prześników i w pięć dni przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Dzieje Apostolskie 2:46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 16:1-4. Poza tym, że chrześcijanie odkładali w swoich domach dary pierwszego dnia tygodnia, co w tych wersetach może sugerować jakąkolwiek zmianę soboty na niedzielę? Pierwszy list do Koryntian 16:1-4. A co do składki na świętych, to i wyczyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy, a jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał, pójdą ze mną. Oto esencja dowodów używanych na poparcie poglądu, że pierwszy dzień tygodnia zastąpił siódmy dzień, sobotę. Poza tym, że z różnych powodów wierzący czasami spotykali się w pierwszym dniu tygodnia, żaden z powyższych fragmentów Nowego Testamentu nie wskazuje, by chrześcijanie spotykali się w tym dniu na cotygodniowych nabożeństwach, a już na pewno nie zamiast na nabożeństwach sobotnich. Takie argumentowanie jest jedynie wczytywaniem w tekst biblijny wielowiekowej tradycji świętowania niedzieli mającej pozachrześcijańskie pochodzenie. Takie rozumienie tych wersetów nigdy nie było intencją ich autorów. Środa. 9 maja. Siódmy dzień w Nowym Testamencie. Jak zauważyliśmy wczoraj, wersety powszechnie wykorzystywane na poparcie twierdzenia, iż niedziela zastąpiła sobotę, nie sugerują niczego takiego. Natomiast każde nowotestamentowe nawiązanie do siódmego dnia tygodnia, soboty, świadczy, że był on nadal świętowany zgodnie z czwartym przykazaniem dekalogu. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 4:14-16 i 23:55-56. Co te fragmenty Ewangelii mówią nam o świętowaniu siódmego dnia tygodnia, soboty, przez wyznawców Chrystusa przed Jego śmiercią i Jego zmartwychwstaniem, jak i potem. Ewangelia Łukasza 4:14-16. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. Ewangelia Łukasza 23:55-56. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego, powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Zwróć uwagę, że po śmierci Chrystusa Jego wyznawczynie w szabat, zgodnie z przykazaniem, zachowywały spoczynek. Ewangelia Łukasza 23:56. Biblia Romaniuka. Oczywiście przykazaniem tym było czwarte przykazanie dekalogu napisane na kamiennej tablicy przez Boga na górze Synaj. Kobiety te słuchały Jezusa i podążały za Nim, ale nic nie wskazuje na to, by nauczał on czegokolwiek, co miałoby sugerować, iż należy zaniechać przestrzegania przykazań Bożych, w tym przykazania o sobocie. Tak naprawdę Chrystus powiedział swoim uczniom, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ewangelia Jana 14:15. On sam zachowywał przykazania, w tym także to dotyczące siódmego dnia tygodnia. Gdyby nawet niedziela miała zastąpić sobotę, nic nie wskazuje na to, by te kobiety o tym wiedziały. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:14 i 42-44 oraz 16:12-13. Jakie dowody na świętowanie siódmego dnia tygodnia, soboty, są zawarte w tych fragmentach Nowego Testamentu? Co w nich może sugerować świętowanie pierwszego dnia tygodnia? Dzieje Apostolskie 13:14-42-44. A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. A w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Dzieje apostolskie 16:12-13. Stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. W powyższych fragmentach dziejów apostolskich nie znajdujemy żadnego dowodu na przeniesienie dnia odpoczynku na niedzielę. Owe wersety wskazują wyraźnie, że powszechną praktyką wśród wyznawców Jezusa było świętowanie siódmego dnia tygodnia, soboty. Szczególnie ciekawa jest informacja zawarta w Dzieje Apostolskie 16:13, gdyż dotyczy spotkania religijnego odbywającego się poza synagogą. W tym przypadku wierzący spotykali się nad rzeką, gdzie odbywały się modlitwy. Nie przypadkiem spotkania te regularnie odbywały się w sobotę, i to wiele lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Gdyby nawet wprowadzono zmianę soboty na niedzielę, ci wierzący nic o tym nie wiedzieli. W jaki sposób łagodnie i bez potępiania możesz mówić ludziom świętującym niedzielę o sobocie, siódmym dniu tygodnia? Czwartek, 10 maja. Próba zmiany dnia odpoczynku. Prawo Boże, 10 przykazań, nadal obowiązuje, zobacz list Jakuba 2:10-12. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj, jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Prawo to zawiera przykazanie dotyczące soboty, siódmego dnia tygodnia. Dlaczego więc tak wielu chrześcijan świętuje niedzielę, skoro praktyka ta nie ma żadnej biblijnej podstawy? W siódmym rozdziale Księgi Daniela czytamy o powstaniu czterech wielkich imperiów, Babilonii, Medii Persji, Grecji oraz Rzymu, ostatniego ziemskiego imperium. W późniejszym stadium cesarstwa rzymskiego przedstawiona jest moc małego rogu wyrastającego z tego cesarstwa. Zobacz Księga Daniela 7:8. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Jest ona nadal częścią cesarstwa rzymskiego, tyle że już w jego kolejnej fazie. Czymże innym mogłaby być owa moc, jeśli nie papiestwem, które powstało wprost z Rzymu i do dziś go reprezentuje? Angielski filozof Thomas Hobbes napisał w XVII wieku: jeśli ktoś zastanowi się, co jest pierwowzorem tej wielkiej władzy duchownej, to łatwo spostrzeże, że papiestwo nie jest niczym innym niż widmem zmarłego rzymskiego imperium, które to widmo siedzi ubrane w koronę na grobie tamtego. Przeczytaj Księga Daniela 7:23-25. Jak to, czego uczą te wersety, może nam pomóc zrozumieć pochodzenie święcenia niedzieli? Księga Daniela 7:23-25. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Oryginalny język aramejski wskazuje w Księga Daniela 7:25, że mały róg będzie zamierzał zmienić prawo. Biblia interlinearna. Czy jakakolwiek ziemska władza może rzeczywiście zmienić prawo Boże? Choć dokładne tego szczegóły rozmyły się z biegiem czasu, Wiemy, że pod panowaniem papieskiego Rzymu świętowanie siódmego dnia tygodnia, soboty, zostało zastąpione tradycją świętowania niedzieli, tak utrwaloną, że nie zmieniła jej nawet protestancka reformacja. Obecnie, w XXI wieku, większość protestantów nadal świętuje pierwszy dzień tygodnia, zamiast przestrzegać biblijnego przykazania i świętować siódmy dzień tygodnia. Przeczytaj objawienie Jana 13:1-17 i porównaj z Księga Daniela 7:1-8, 21:24-25. Jakie podobne obrazy występują w tych wersetach i jak pomagają nam zrozumieć wydarzenia czasów końca? Objawienie Jana 13:1-17. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie, jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma rany od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Księga Daniela 7:1-8 oraz 21:24-25. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie, oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze, i 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na 2 nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, 2 zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko 1 stroną, a miało w paszczy między zębami 3 żebra, i powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie 4 ptasie skrzydła, i 4 głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się 4 zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich, a 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon, i będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i 1/2 czasu. Posługując się wyobrażeniami zaczerpniętymi wprost z Księgi Daniela, w tym odnoszącymi się do późniejszej, papieskiej, fazy Rzymu, Apokalipsa Jana kieruje uwagę na prześladowanie w czasie końca, które dotknie ludzi odmawiających uczestniczenia w kulcie narzuconym przez siły zła wskazane w tej księdze. Jak objawienie Jana 14:6-7, w tym zwłaszcza objawienie Jana 14:7, zawierając wyrażenia zaczerpnięte z 4 przykazania wskazuje, że sobota będzie główną kwestią w ostatecznym kryzysie czasów końca dotyczącym oddawania czci Bogu. Objawienie Jana 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Piątek. 11 maja. Do dalszego studium. Ten sam smok, szatan, który wystąpił przeciwko Bogu w niebie, toczy wojnę z ludem Bożym na ziemi, tymi, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Szatan usiłuje uczynić siebie obiektem boskiej czci. Tak więc wojna przeciwko Bogu, którą szatan zaczął w niebie, jest przez niego kontynuowana na ziemi. Jednym z zasadniczych kierunków ataku szatana przeciwko Bogu jest atak na prawo Boże. W 4 przykazaniu Bóg objawiony jest jako Stwórca nieba i ziemi i tym różni się od fałszywych bogów. 7 dzień tygodnia został poświęcony na pamiątkę stworzenia jako dzień odpoczynku dla ludzi. Sobota została ustanowiona po to, aby ustawicznie przypominać, że Bóg jest żyjącym Stwórcą, źródłem życia i obiektem czci. Szatan, usiłując skłonić ludzi do niewierności względem Boga i do nieposłuszeństwa prawu Bożemu, skierował swe ataki właśnie na przykazanie, które ukazuje Boga jako Stwórcę. Czcimy Pana, gdyż jest On Stwórcą nieba i ziemi, a 7 dzień tygodnia, sobota, jest fundamentalnym znakiem Jego stwórczej mocy, sięgającym samego tygodnia stworzenia. Nic dziwnego, że w swoim ataku na panowanie Boga szatan usiłuje obalić najważniejszy znak Jego władzy, sobotę, 7 dzień tygodnia. W czasie końca Bóg będzie miał na ziemi lud, który pozostanie wierny i niewzruszony w lojalności wobec Niego okazywanej posłuszeństwem Jego przykazaniom, wszystkim, w tym także temu jednemu wskazującemu na Pana jako Stwórcę, który jedynie jest godny boskiej czci. Pytania do dyskusji. 1. Jaki problem mają ci, którzy z jednej strony mówią o realności grzechu, a z drugiej strony twierdzą, że prawo Boże zostało unieważnione? Jaką niespójność możesz wskazać w tego rodzaju rozumowaniu? 2. Jakie jest twoje doświadczenie z tymi ludźmi, którzy opowiadają się za świętowaniem niedzieli zamiast soboty? Jakich argumentów próbowałeś używać w rozmowach z nimi i jak skuteczne się one okazały? Jak możesz odeprzeć powszechnie używany argument, że świętowanie 7 dnia tygodnia, soboty, jest jednoznaczne z usiłowaniem osiągnięcia zbawienia z uczynków? 3. Dlaczego ważne jest, byśmy rozmawiając z ludźmi o sobocie i przygotowując się na wydarzenia czasów końca, jasno podkreślali, że wyzwanie związane ze znamieniem bestii jest jeszcze kwestią przyszłości,